Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Już w tę sobotę rodzina Radia Maryja będzie świętować 22. rocznicę powstania katolickiej rozgłośni. Uroczysta msza święta dziękczynna będzie sprawowana w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. Eucharystii o godzinie 15.30 będzie przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej, a homilię wygłosi ksiądz biskup Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy diecezji łowickiej. Wcześniej o godzinie 13.00 wystąpi zespół pieśni i tańca Śląsk, a o 14.30 odbędzie się koncert zespołu Lumen wraz z młodzieżą uczestniczącą w warsztatach muzycznych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Warsztaty rozpoczęły się wczoraj. Na wspólne świętowanie rocznicy do Torunia przyjadą pielgrzymi z różnych stron kraju i świata, wśród nich pielgrzymi z Gdańska, mówi Przemysław Sawka.
Idziemy teraz w sobotę do Torunia na 22. rocznicę Radia Maryja. Pielgrzymka zawsze idziemy w duchu radości, bo to najważniejsze, to jest nasza rocznica, nasze radio i cieszymy się z tej zawsze rocznicy. Koło 7 wyjeżdżamy i koło 10 myślę, że będziemy w Toruniu. A podróże, wiadomo, zaczynamy modlitwą, różaniec ofiarujemy w intencjach Radia Maryja, Ojca Świętego Telewizji Trwam i wiadomo, jest czas wolny, śpiew, wszystko tak jak na porządnej pielgrzymce.
Profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, mówi, że istnienie Radia Maryja jest fenomenem w skali Polski, ale także i całego świata. Wyjaśnił, że mamy do czynienia z medium, które jest wyjątkowo odpowiedzialne za sprawy społeczne w ich wymiarze globalnym, religijnym, politycznym i wreszcie osobistym.
Dla którego różne środowiska, które chciałyby zawłaszczyć tę przestrzeń, tak bardzo atakują Radio Maryja, dzieła, które przy nim wyrosły i całe to środowisko międzynarodowe, które ma poczucie wielkiej właściwie misji Radia Maryja, o której też wcześniej jeszcze za swego życia mówił błogosławiony Jan Paweł II. Dlatego jest to dla nas jakieś wielkie wyzwanie, żeby tego depozytu zaufania i tych nadziei, jakie wiązał błogosławiony Jan Paweł II, żeby nie zawieść i żeby w dalszym ciągu tak aktywnie bronić praw i godności ludzkiej, która jest potwierdzona przez misję nauczania społecznego Kościoła.
Forum Kobiet Polskich zdecydowanie sprzeciwia się próbie wprowadzenia cenzury wypowiedzi krytykującej ideologię gender. Stanowisko odnosi się do listu przedstawicielek Kongresu Kobiet do Ojca Świętego Franciszka, w którym oskarżają Kościół w Polsce o nieuczciwe wykorzystywanie ideologii gender. Jesteśmy poruszone listem feministek do papieża. Zarzut, że Kościół jest agresywny wobec nich, jest zupełnie bezpodstawny, mówi Ewa Kowalewska, prezes Forum Kobiet Polskich.
Posługują się Ojcem Świętym, pisząc do niego list, który podaje fakty nieprawdziwe, poprzekręcane, a przede wszystkim próbują nam zamknąć usta. Próbują stwierdzić, że nie mamy prawa w społeczeństwie demokratycznym zabierać głosu i mówić, co jest naprawdę złe. Ale powiedziałabym tak, że ich zachowanie wskazuje na to, że informacja na temat zagrożenia gender, czyli innym traktowaniem płci w polskim prawie, w polskim społeczeństwie, w naszej rzeczywistości zaczyna docierać do społeczeństwa. I one się po prostu tego boją, więc nie możemy się dać.
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w specjalnym oświadczeniu także podkreśla, że list Kongresu Kobiet jest pełen fałszywych oskarżeń i przeinaczeń. Jest też próbą apologii ideologii gender. Mówi Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
Trzeba to demaskować, uświadamiać. I jeszcze raz podkreślając, że gender to nie jest tylko walka o równouprawnienie kobiet, ale ideologia, która sięga dużo, dużo głębiej, która jakby zaprzecza już nie tylko w nauczaniu Kościoła czy moralności chrześcijańskiej, ale w ogóle też jest sprzeczna z naukami empirycznymi. Żaden biolog, medyk, psycholog, socjolog poważnie traktujący swój przedmiot nie podziela poglądów ideologii gender, która wychodzi z założenia, że płeć jest rolą kulturową, czy jest czymś wtórnym. Cały ten list i całe zamieszanie wokół tego listu ma służyć zaciemnianiu i próbie kreowania fałszywego wizerunku ideologii gender.
Sprawozdanie z pracy prokuratury nie zostanie podpisane, ale nie oznacza to braku zaufania do samego prokuratora generalnego, powiedział premier Donald Tusk. Wyraził nadzieję na spotkanie z prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetem. Zapowiedział przy tym, że na posiedzeniu rząd będzie przyjmował projekt nowej ustawy o prokuraturze, której celem jest wzmocnienie roli prokuratora generalnego przy utrzymaniu pełnej niezależności od polityków. Prokurator generalny Andrzej Seremet powiedział w piątek, że nie poda się do dymisji, jeśli premier nie przyjmie sprawozdania. Nie widzę żadnych podstaw, zaznaczył. Sytuacja ta pokazuje, jak w praktyce wygląda niezależność prokuratury, powiedział poseł Stanisław Piotrowicz, członek Krajowej Rady Prokuratorów. Przypomniał, że ilekroć obywatele i politycy opozycji zgłaszali uwagi dotyczące pewnych nieprawidłowości w działalności prokuratury, ze strony rządowej płynęła informacja, że nie ma ona na to żadnego wpływu.
Obecna sytuacja pokazuje, że rzeczywistość jest zgoła odmienna, bo oto pan prokurator generalny jest pod pręgierzem pana premiera. Pan premier wcześniej poprzez ministra sprawiedliwości zasygnalizował, że nie jest zadowolony ze sprawozdania prokuratora generalnego, a stało się to już kilka miesięcy temu. Po to, żeby pokazać prokuratorowi, że jego losy są niepewne. No i oczywiście w dalszym ciągu premier nie rozpoznaje sprawozdania prokuratora generalnego. To niewątpliwie odbija się na kondycji całej prokuratury.
Sprawozdanie Andrzeja Seremeta z działalności prokuratury w 2012 roku trafiło do premiera w marcu bieżącego roku. W lipcu zastrzeżenia do sprawozdania wyraził minister sprawiedliwości Marek Biernacki. Wskazał między innymi na poważne mankamenty w efektywnym zarządzaniu kadrą orzeczniczą prokuratury. Prokuratura Generalna nie zgodziła się z zarzutami ministra. Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdziło budzący wiele kontrowersji podręcznik do języka angielskiego dla uczniów klas czwartych szkoły podstawowej. Książka pod tytułem Luke zawiera opisy zachowań pełnych agresji, przemocy oraz okrucieństwa. Uczniowie muszą między innymi opisywać twarz z listu gończego. Na ilustracjach w podręczniku widać salę lekcyjną, w której dzieci zdęcają się nad sobą, bijąc się po głowach. Jeden z uczniów rzuca w nauczycielkę płytą CD. Z kolei rodzice dzieci zostali ukazani jako wampiry. O sprawie napisał jeden z dzienników. MEN nie panuje nad procesem zatwierdzania podręczników, alarmuje poseł Lech Sprawka z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Ministerstwo Edukacji Narodowej w ogóle nie panuje nad systemem. Uwaga dotyczy zarówno podstawy programowej, ślad za tym, między innymi generowanych na jej bazie tego typu propozycji podręczników. Poziom tych podręczników wielokrotnie jest na bardzo niskim poziomie. Podręcznik do historii, na przykład do klasy piątej, który mówi o historii Polski. Tam jest sytuacja na przykład taka, że historia w danym momencie kończy się na Bolesławie Chrobrym, a później mamy przeskok. Dopiero naukiecka, praktycznie rzecz biorąc, nie ma żadnego materiału, co się w międzyczasie dzieje. Także są to kolejne przykłady na to, że ministerstwo absolutnie nie panuje nad procesem zatwierdzania podręczników, tak jak nie panowało nad dobrą konstrukcją podstawy programowej.
Skutki reformy programowej wprowadzonej w 2009 roku przez Krystynę Szumilas będą się negatywnie odbijały na poziomie kształcenia uczniów obecnie i w przyszłości, dodaje poseł.
Generalnie reforma podstawy programowej wdrażana od 1 września 2009 roku. To jest jedna z najgorszych zmian w okresie całej edukacji, w okresie po 1989 roku. Problem polega na tym, że odwrócenie tej reformy programowej będzie bardzo trudne. Po pierwsze, a po drugie jej skutki, w związku z tym, że to już trwa 5 lat, będą bardzo negatywnie odbijały się na poziomie kształcenia młodzieży w tej chwili i w najbliższej przyszłości.
Prawo i Sprawiedliwość żąda wyjaśnień w sprawie dymisji wiceszefa MON generała Waldemara Skrzypczaka. Politycy tej partii chcą, by w tej sprawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Wiceszef komisji poseł Mariusz Antoni Kamiński powiedział, że wyjaśnień wymaga między innymi to, dlaczego minister Tomasz Siemoniak zareagował tak późno, kto zajmował się sprawą przetargów w polskiej armii w czasie, gdy generał Skrzypczak nie miał dostępu do informacji niejawnych i czy przetargi nie są zagrożone. Poseł zauważył także, że sprawa dymisji generała Skrzypczaka nie kończy sprawy. Jest pytanie, co dalej, co będzie robił po odejściu, czy na przykład przejdzie do przemysłu zbrojeniowego. Aby zapobiec takim niepokojącym sytuacjom, poseł zapowiedział, że PiS złoży projekt ustawy, który wprowadzi zakaz konkurencji w stosunku do ministrów i wiceministrów obrony narodowej. Podczas konferencji poseł Paweł Szałamacha wskazał również na inne ważne problemy związane z Ministerstwem Obrony Narodowej. Wyjaśnień wymaga między innymi sprawa zakupu samolotów KASA-295, stwierdził.
Polska, minister Siemoniak podpisał kontrakt w 2012 roku na zakup 5 samolotów KASA po najwyższej cenie, jaką kiedykolwiek uzyskał producent na świecie. Polska kupiła te kasy za 36 milionów euro za sztukę. Ceny transakcyjne, które my poznaliśmy, mówiły o tym, że wcześniejsze transakcje były rzędu 26-27 milionów euro za sztukę. Po takich cenach kupowali Finowie, Czesi i tak dalej, i tak dalej. My uważamy, że ten zakup był zdecydowanie przedrożony. Pytanie do ministra Siemoniaka, dlaczego zapłaciliśmy najwyższą cenę w historii za tego typu samoloty? Drugie pytanie, czy potrzebny był ten zakup? Te pytania już od ładnych paru miesięcy nie znajdują odpowiedzi. My uważamy, że co najmniej nastąpiła tutaj niegospodarność.
Mamy nadzieję, że to nie była korupcja, dodał poseł Szałamacha. Szef Inspektoratu Uzbrojenia, generał brygady Sławomir Szczepaniak, powiedział, że nieprawdą jest, że ceny 5 samolotów transportowych są cenami wyższymi. Tłumaczył, że są to ceny porównywalne z cenami kontraktu uzyskanymi w 2008 roku. Ponadto zwracał uwagę, że są to maszyny o najwyższym standardzie. Poseł Andrzej Duda stwierdził, że trudno jest wierzyć, że generał Skrzypczak podał się do dymisji wyłącznie z powodu nieprawdziwych oskarżeń wysuniętych pod jego adresem.
Bo nawet przed nieprawdziwymi oskarżeniami żołnierz nie ucieka. W związku z czym chcemy, żeby ta sprawa została wyjaśniona, zwłaszcza, że nie była to wczoraj jedyna dymisja. Zdymisjonowano grupę wiceministrów w Ministerstwie Transportu i Infrastruktury, więc zwróćcie Państwo uwagę, że jest coś w tym chyba, że te dymisje następują w dwóch resortach, w których w ostatnim czasie rozdysponowywane były największe pieniądze w związku z przetargami. To wszystko się dzieje pod płaszczykiem niby rekonstrukcji rządu, która rozpoczęła się wtedy, kiedy wybuchła gigantyczna afera korupcyjna wokół rządu Donalda Tuska.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że PKB wzrósł w trzecim kwartale tego roku o 1,9% licząc rok do roku. W ujęciu kwartalnym PKB wzrósł o 0,6% po wzroście, o 0,5% w drugim kwartale. Premier Donald Tusk spodziewa się, że w czwartym kwartale tego roku PKB wzrośnie o ponad 2%, a w całym 2013 roku o 1,4%, natomiast w 2014 roku wyniesie 3%. Poseł i ekonomista Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że choć 1,9% w trzecim kwartale brzmi optymistycznie, musimy sobie zdawać sprawę, że nawet 2,5 czy 3% wzrost PKB nie rozwiązuje żadnego z ważnych polskich problemów.
Przede wszystkim nie daje wzrostu ilości miejsc pracy, wręcz przeciwnie, ta ilość w dalszym ciągu w ujęciu rok do roku niestety spada. Nie ma szans na wyraźny, realny wzrost wynagrodzeń, co oznacza, że sytuacja materialna gospodarstw domowych nie tylko nie będzie się poprawiała, ale wręcz przeciwnie, pogarszała. Więc mówiąc szczerze, nie ma jakichś optymistycznych danych, które mogłyby świadczyć o przełomie. Oczywiście rządzący mówią, że tego rodzaju wzrost oznacza, że już najgorsze mamy za sobą, ale moim zdaniem rok 2014 będzie rokiem bardzo trudnym.
Ekonomista wyjaśnił, że w 2014 roku nie zacznie się jeszcze zdecydowane wykorzystywanie środków unijnych. Nie ma szans na wzrost konsumpcji, inwestycji, więc wzrost będzie podtrzymywany tylko poprzez tak zwany wskaźnik eksportu netto. Zbigniew Kuźmiuk dodał ponadto, że problemy Polski realnie można rozwiązywać dopiero przy wzroście PKB na poziomie 4 lub 5%.
Bo wtedy jest szansa na dodatkowe miejsca pracy w gospodarce, a więc na wyraźne zmniejszenie bezrobocia. Wtedy dopiero jest szansa na wyraźniejszy wzrost płac realnych i wreszcie także poprawia się sytuacja budżetowa, bo bardziej dynamicznie do budżetu wpływają podatki. Jeżeli ten wzrost będzie się ograniczał do przedziału pomiędzy 2 a 3%, to niestety, trzeba sobie powiedzieć uczciwie, nie rozwiązuje to ani problemów zwykłych ludzi, ani też coraz bardziej nabrzmiałych problemów systemu finansowego państwa.
W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Ukraina wciąż planuje podpisanie w przyszłości umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, ale potrzebuje pakietu pomocy finansowej i gospodarczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. Mówił o tym na zamkniętym spotkaniu z przywódcami Unii Europejskiej podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Tłumacząc, dlaczego Kijów zdecydował się nie podpisywać umowy podczas szczytu, Janukowycz powiedział przywódcom, że Ukraina w ostatniej chwili została sama z poważnymi problemami finansowymi i gospodarczymi. Unia Europejska z kolei potwierdziła w Wilnie, że pozostawia otwarte drzwi dla podpisania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą w przyszłości. Zaapelowała też, by zarówno Kijów, jak i pozostałe kraje Partnerstwa Wschodniego nie ulegali rosyjskiej presji. Profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładowca KUL i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, podkreśla, że Janukowycz i Ukraina stoją de facto na rozdrożu.
Bo z jednej strony chcieliby w ten obszar współpracy z Unią wejść, z drugiej ich uzależnienie od Rosji gospodarcze jest stosunkowo duże. W związku z czym takie mocniejsze wejście w układ stowarzyszeniowy mogłoby bardzo dużo gospodarkę Ukrainy kosztować, a zarazem doprowadzić do destabilizacji i utraty władzy przez Janukowycza. W związku z czym on stoi w takim rozkroku. Z jednej strony nie wchodzi do Unii ze względu na żądania rosyjskie i jak gdyby przypodoba się w ten sposób elektoratowi tam na wschodniej Ukrainie. Z drugiej strony mówi o ciągłym dążeniu do tejże Unii, żeby jakoś uspokoić nastroje i te protesty, które są w Kijowie.
Mieczysław Ryba dodał, że główna teza Janukowycza, by Unia Europejska próbowała jakoś zrekompensować Ukrainie te straty, które mogą pójść ze strony rosyjskiej, jest zasadniczo słuszna.
Pamiętajmy, że rzeczywiście przy tym kryzysie, który na Ukrainie jest, mogłoby to państwo nie wytrzymać tej potężnej presji rosyjskiej. W związku z czym tutaj nie było widać po stronie niemieckiej czy po stronie Brukseli jakichś ruchów, które by dały te straty rekompensować. A więc mamy status quo. Ukraina jest na rozdrożu, w rozdarciu. Nie Rosjanie chcą tam mieć swoje wpływy, natomiast Niemcy cały czas stoją w strategicznym sojuszu z Moskwą i też nie chcą sobie robić tutaj jakichkolwiek problemów.
W Radiu Maryja dalsze informacje. Fundacja Lux Veritatis apeluje o poparcie skargi obywatelskiej do ministra administracji i cyfryzacji w obronie telewizji Trwam. Za pośrednictwem portalu internetowego Radia Maryja można wyrazić sprzeciw wobec blokowania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczęcia nadawania programu katolickiej stacji w systemie naziemnym cyfrowym. UKE już 23 lipca bieżącego roku podał, że Multiplex III osiągnął zasięg 99,5% i zgodnie z ustawą o wdrożeniu telewizji cyfrowej TVP powinna bezwzględnie następnego dnia zwolnić miejsce na MUKSie pierwszym, a prezes UKE powinna z urzędu dokonać zmiany decyzji rezerwacyjnej wydanej dla Telewizji Polskiej. Do tej pory to nie nastąpiło. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.